Witam Państwa, kłaniam się Wysławki. Proszę Państwa, przepraszam za to, iż nagrywam w czasie swojego marszu w lesie. Więc będziecie Państwo słyszeli nie tylko las, ale również i niestety dzisiaj jest wiatr, więc na pełnym mikrofonie będziecie słyszeli również wiatr. Ale będąc tutaj, otworzyłem nieopatrznie, tak, nieopatrznie otworzyłem list mojego miłego słuchacza, pana Krzywonosa z Krakowa. Dosyć obszerny, długi list, który jest na tyle interesujący, że nie mogłem się oprzeć, dosłownie nie mogłem się oprzeć pokusie nagrania od razu felietonu, który by poruszał jeden z tematów. Być może poruszę kolejny, ale na razie poruszę pierwszy temat, który ten miły pan poruszył, mianowicie sprawę kultury pracy, nazwijmy to tak ogólnie, bardzo pracy, nie może nie kultury, etosu pracy, etosu, bardziej etosu pracy niż kultury pracy. Otóż pan Krzywonos stwierdził, że przeczytał taką wiadomość, iż pan Jack Ma, znany Państwu, człowiek, który wyprowadził z Chin Alibabę, tak, do Hongkongu, już w 2012 roku. Alibaba nie jest całą chińską kontynentalną firmą, nie. No więc pan Jack Ma powiedział gdzieś tam kiedyś, że, to jest inteligentny człowiek, że to jest szczęściem, znaczy niekoniecznie cytuję, bo nie widzę tego na ekranie, że jest szczęściem pracować 12 godzin dziennie przez 6 dni w tygodniu. A na co pan Krzywonos zareagował w ten sposób, że chyba my w Polsce już mamy takie skrzywienie, które ja bym nazwał, ja Wiesław Pich, on to nazwał po angielsku, ja bym nazwał to inaczej. My lubimy pracować, aby żyć, a nie żyć, aby pracować. Prawda? To są dwie różne sprawy. To powiedzenie, które ja przytoczyłem, jakby oddaje różnicę etosu pracy. Różnicę do etosu pracy w Polsce, bo mnie interesują Polacy, i w Chinach. I tutaj jeden drobiazg. Otóż pan Krzywonos był tak uprzejmy i rozszerzył ten etos, który ja spotykam w Chinach, do całej Azji. Ten chiński etos. Chiński, południowo-koreański, a generalnie konfucjański. Konfucjański. Czyli Chiny, Wietnam, a Korea Południowa, czy Korea w ogóle generalnie i Japonia. Pan Krzywonos był tak uprzejmy, użył określenia Azja. Sorry boss, ale niestety chyba to tak nie jest. Znaczy nawet chyba, na pewno tak nie jest. Te kraje kultury konfucjańskiej, o których mówiłem, to kraje, których etos pracy jest tak jak powiedział Jack Ma, jak ja znam od zawsze, znaczy od zawsze, od kiedy interesuje się Chinami. Więc na razie stosunkowo krótko, są 12 lat. Słowem, poza obszarem kultury konfucjańskiej, takie to sprawy nie istnieje. Ja wiem coś na ten temat z lat dawnych, kiedy jeszcze mieszkałem na Śląsku, byłem młodym chłopcem i nasi górnicy, ja przecież w Zabrzu się urodziłem, więc w samym centrum, samego centrum, w punkcie 10 Śląska Górniczego, w Zabrzu byłem swego czasu, wtedy 17 kupa. I proszę Państwa, nasi górnicy jeździli do Indii. Pod śmiechujką polskich górników w stosunku do hinduskich nie było końca, jak przyjeżdżali. A więc nie, to oczywiście nie, to nie dotyczy całej Azji, w żadnym przypadku. Etos kultury, etos pracy, taki o jakim mówimy, czyli 12 godzin, to teraz, to jest w ogóle skromnie. Etos pracy, który powiada, iż pracujemy i śpimy. Pracujemy i śpimy. I tak wygląda życie. Wyglądało kiedyś, to bardzo jeszcze niedawno, życie Chińczyków. Mój ukochany profesor Gawlikowski, który studiował tam w latach, na początku lat 60. chyba, opowiadał taką historię, którą ja przytaczałem już kilkakrotnie, ale przytoczę ponownie, albowiem opowiadał o sytuacji, gdy wyjechał rowerem gdzieś tam poza Pekin, co wtedy nie było takie trudne, no bo Pekin wtedy miał 1,5 miliona ludzi w porywach i był parterowy, więc wyjechał gdzieś za miasto, no i zaczęło się ściemniać, więc on wracał, rower wtedy mu odmówił posłuszeństwa i pan wówczas Krzysztof Gawlikowski po prostu wpadł w panikę, bo nie wiedział, co ma robić. I jak ktoś tam przechodził, on się go zapytał, czy ktoś mu czy może pomóc przy tym rowerze, a on powiedział, ten facet powiedział, no tutaj przecież mieszka ten człowiek, on się zajmuje rowerami bez problemu. No tak, ale już jest noc. Bez problemu. Proszę Państwa, pan Krzysztof Gawlikowski, ten młody człowiek, zapukał do tego domu. Wyszedł jakiś zaspany starszy pan, który oczywiście bez gadania zabrał się za naprawę roweru. Po jakiejś tam pół godzinie, kiedy skończył, pan Gawlikowski pyta się go, no a ile ja płacę? A on mówi, to był drobiazg. Więc to obrazuje etos pracy wówczas. Oczywiście mówimy o latach sprzed, o okresie sprzed 50 lat, 60. Oczywiście to się do pewnego stopnia zmieniło. Nie wszędzie, w różnych miejscach i różnie to jest. Bardzo różnie. Ale tak to jest. Ja się może zatrzymam trochę bardziej nad etosem pracy w Chinach niż w Polsce, bo tutaj to już niestety słusznie stwierdził, że my już jesteśmy na etapie zupełnie. Wrócę do Chin. Otóż, jak Państwu powiedziałem, w ciągu ostatnich 40 lat zdarzyło się w Chinach bardzo dużo różnych rzeczy. Zawsze się mówi, i proszę mi wybaczyć te dywagacje, ale to są konieczne. Ja chcę, żebyście Państwo zrozumieli. Nie żebyście Państwo słuchali jakichś anegdoty, tylko żebyście zrozumieli istotę tego, co się dzieje w Chinach. Istotę procesów społecznych. Bo takie w olbrzymiej masie zachodzą. Może w olbrzymiej masie Chińczyków. Różne procesy. Otóż, jak zwykle Chiny są niejednorodne. Nigdy nie były niejednorodne. A już w tej chwili to w ogóle nie ma co mówić o tym, że są podobne lub takie same. Nie, w żadnym przypadku. Myślę, że te przepaście się pogłębiły właśnie. No bo porównywać Szanghaj, Chongqing, czy Tianjin, czy Pekin, czy Shenzhen, a z miastami trzeciego, czwartego rzędu, gdzieś tam, skądś tam, to po prostu nie ma żadnego sensu. Szczególnie z centrum i z zachodu. No, głównie o to mi chodzi. Głównie chodzi mi o centrum i zachód. Jeszcze bardziej zachód niż centrum. Ten stosunek do pracy jest kształtowany również przez państwo. Stosunek Chińczyków do pracy. Bo na przykład urzędasy, nie wiem, czy państwo wiedzą, ale urzędasy w Chinach mają się świetnie. Praktycznie tak samo jak na zachodzie. Mają 5-dniowy tydzień pracy. Nawet ostatnio była mowa o tym, że w piątek trochę wcześniej by wychodzili do domu. Tak jest. No i tu w kontrze w stosunku do tych gromowładnych urzędasów chińskich, których jest olbrzymia ilość, są te masy ludzkie, które pracują w przedsiębiorstwach prywatnych. Ja nie wiem, jakie jest przedsiębiorstwo produkcyjne, państwowe przedsiębiorstwo produkcyjne. Tego nie wiem. Przepraszam, po prostu nie mam tej wiedzy. Ale ja się do tego przyznaję. Natomiast wiem, jak to wygląda w przedsiębiorstwach prywatnych. Nawet tych największych. Nie powiem nazwy tej firmy. Firma powszechnie znana na całym świecie, z której pracownikiem rozmawiałem, bardzo niedawno zresztą, który mi powiedział, że on pracuje 6 dni w tygodniu, a o 12 godzin, oczywiście te 12 godzin od momentu, kiedy go przywiozą do pracy. No przyjeżdżają autobusami swoimi do pracy. Tak, no więc tak to wygląda. To ja mówię o wszystkich firmach prywatnych. A to jest 12, to jest tylko 12 godzin. Tylko 12 godzin. Natomiast jak to jest gdzie indziej? No cóż, im mniejsza firma, tym większe wymagania i mniejsze pieniądze. To jest jasne, prawda? Mój kolega z kolei z Australii, który długo był w Chinach, jeździł często w pewności do Chin, południowo-wschodnich Chin, mówił, że to wprawdzie było kilka lat temu, ale nie sądzę, żeby to się jakoś radykalnie zmieniło, że jak przyglądał się taśmie produkcyjnej, bo współpracował z zakładem produkcyjnym, z firmą, która ma zakład produkcyjny, więc tenże Polak australijski był zdumiony ilością młodziutkich dziewczynek, nie dziewcząt, które pracowały przy taśmie produkcyjnej, które bardzo często spały w hotelu robotniczym. Dziewczynek, on oceniał je na 14-15 lat. A czy tu można mówić o jakimś wyzysku, czy tu można mówić o wyzysku chociażby, prawda? I te dziewczyny pracowały nie 12, tylko pewnie 15-16 godzin na dzień. Po prostu resztę czasu spały. Ja mam dysonans poznawczy, tak się to nazywa. Bo z jednej strony nie mogę się odczepić od własnego polskiego sposobu widzenia tego typu sytuacji, a z drugiej strony wiem o tym, że jeśli wejdę przy pomocy polskiego sposobu myślenia w to wszystko, to polegnę. Po prostu. Nie ma sensu. A więc ja spróbuję myśleć kategoriami chińskimi. Spróbuję. Co nie oznacza, że mi się uda w tej chwili. Otóż ja myślę tak, że one, te i inne w naszej opinii dzieci, a to wcale już nie dzieci, bo tam zupełnie inaczej traktowany jest wiek. A więc te dziewczyny, ci chłopcy w tym wieku wychodzą ze wsi, nic nie umieją. Jedyne co mają, to swoje dwie ręce. To mają tylko swoje dwie ręce i są w stanie i te to całe swoje życie. Dobra? Te 24 godziny na dobę. To co mają, to sprzedają. A naprawdę to nie jest zbyt wiele. W związku z tym, żeby zarobić dużo, w swoim mniemaniu dużo, muszą nadrabiać godzinami. I tak to jest. A więc to jest chiński punkt widzenia i myślę, że on taki mniej więcej w tych okolicach jest. Nikogo po prostu nie interesuje to, że one pracują 16 godzin dziennie. Naprawdę, zupełnie nikogo. A najmniej rodziców. One tak naprawdę, one muszą, tak, najczęściej tak. Załóżmy, że zarabiają, no nie wiem, powiedzmy sobie, że zarabiają 2000 juanów miesięcznie. To one dla siebie w porywach zostawiają może 500. Tak naprawdę większość to są ich koszty. Włącznie z kosztem znaczy pocałym kosztem, jest przesłanie pieniędzy rodzinie. To jest chiński etosła. To jest element chińskiego etosła. Że tak naprawdę młodzi ludzie i to nie jeden przykład taki znam. Młodzi ludzie są tak związani ze swoimi rodzicami, takimi więzami, że im nawet bardzo często nie przychodzi do głowy, że gdy zaczynają zarabiać, to mają nie spłacić kredytu zaufania i kredytu finansowego, który rodzice w nich włożyli w ich edukację. Albo w ogóle w ich życie. Tak to jest tam postrzegane. Młodzi ludzie wiedzą, ci bardziej wykształceni, że rodzice ich poczęli, rodzice ich wychowali, rodzice łożyli na ich utrzymanie, rodzice dali im wykształcenie, dowolne tam i wyższe tym i wyższe. W związku z tym oni, to ich psi obowiązek te pieniądze im oddać. No a jak? No, im dłużej się pracuje, tym więcej się ma pieniędzy, więc muszą pracować dłużej. Jeśli ci młodzi ludzie nie mają żadnego wykształcenia, bo przecież ogromna ich część tak, taką sytuację ma, no to po prostu część, czy to jest z 5 tysięcy, z 10 tysięcy milionów, czy z 2 tysięcy, te 50% czy więcej muszą, znaczy uważają, że muszą mieć całe szczęście, że muszą wychodzić. Słowem, ja tylko teraz to jest temat rzeka. Myślę, że doktora można z tego napisać. I pewnie nie jeden. Ja się nie czuję na siłach omawiać w taki zorganizowany, naukowy sposób, jak to ludzie z uniwersytetów potrafią obrabiać każdy temat. Ja nie potrafię tego. Ja jestem zwykłym, skromnym inżynierem i moje umiejętności, oprócz umiejętności logicznego myślenia, to moje umiejętności są małe, niewielkie. W związku z tym musicie Państwo wybaczyć, że ja na tym chyba skończę. Jeszcze wracając do tego pytania, czy my już jesteśmy, czy my, Polacy, jesteśmy już tak rozbestwieni, że dla nas nawet 8 godzin pracy jest dużo. No i oczywiście weekendy, jasne. Mili Państwo, tak, niestety tak. Niestety tak. Ja pozwolę sobie przytoczyć, znaczy nie lubię mówić o sobie, ale gdy byłem młodym człowiekiem po studiach, miałem 24 lata po Politechnice Śląskiej, w 25 roku życia rozpocząłem budowę domu. Sam, osobiście, własnoręcznie, zarabiając wtedy 1800 zł. Budowałem dom przez 5 lat. Od rana do wieczora. Znaczy, byłem wtedy programistą jeszcze komputerowym, więc chodziłem do pracy, jak musiałem, jak mnie tam szef przydusił, to szedłem, miałem cudownych szefów, wspaniałych. Na zebraniach, jak było pytanie, a gdzie jest Wiesiek? Miesza wapna, a to nie miesza. Dosłownie tak było. I nikt mi nic nie mówił. Po prostu miałem zrobić swoją robotę, robiłem ją i było dobrze. Ale ja pracowałem od rana do wieczora, do zachodnika zmroku. Na tym budowie. Przez 5 lat. Od 15 marca, mniej więcej 15 marca zaczęło się robić tak, że mogłem utrzymać klenie w ręku, było mogłem betonować, etc. Pracowałem od 15 marca do pierwszych przymrozków, a wtedy, kiedy jeszcze był dom w stanie surowym, a później już tą zimę. Później to już przez ostatnie 2 lata. To było non-stop. 12 miesięcy w roku. Nie chcę mówić przez to, że ja byłem taki cholernie pracowity, bo ja nigdy nie miałem tego etosu. To nie jest tak, że... Ja oczywiście widziałem, jak mój tata zasuwał straszliwie. Ale jakby nie miałem tego we krwi po prostu. okoliczności i moje chęci spowodowały, że przez 5 lat pracy, przez 5 lat mojego życia, tego młodego życia, 25 do 30 roku życia, tyrałem jak niewolnik. Jak dosłownie jak wół. Jak wół roboczy tyrałem. Co się zresztą do dzisiaj odbija, ale to ma znaczenie. Otóż chcę wszystko powiedzieć, że są w Polsce, jestem przekonany, że nie tak. Są w Polsce ludzie, coraz mniejsze grupy ludzi, których czy okoliczności, czy coś tam zmusiło ich do ogromnie ciężkiej pracy. Ale to jest coraz mniej tych ludzi. Etos pracy w społeczeństwie pada, widzę. Nauczyciele, dramat. Policjanci poprzednio, jeszcze większy dramat. Więc u nas etosu pracy praktycznie już nie ma. To jest etos pracy na poziomie, ja nie wiem, trudno mi nawet znać dobre stwierdzenie. Jakby konkluzja. Porównajcie teraz to, o czym mówiłem przez te paręnaście minut. Znaczy, porównajcie ten chiński etos pracy z naszym etosem pracy. I odpowiedzcie sobie na proste pytanie. Które społeczeństwo gdzie zajdzie? Gdzie i jak szybko zajdzie społeczeństwo chińskie? Gdzie i jak zajdzie, jak szybko zajdzie społeczeństwo polskie? No, myślę, że odpowiedź na to pytanie niestety jest prosta. Dziękuję Państwu za, jeśli ktokolwiek dotrzymał do końca tego mojego długiego monologu, ale myślę, że to jest ciekawa rzecz, żeby się tym nie zająć. Dziękuję, kłaniam się w moich uszanowaniach.